Ja jestem taki troszkę typ sangwiniczno-choleryczny. Tak jak wódz powinien mieć. Bo jakbym był takim melancholikiem, albo takim jakimś ecie-pecie, gdzie jedziecie do Torunia kupić kunie, no to człowiek by nie uciągnął pracy z mężczyznami. Ja wiem, że jesteście zmęczeni po tych częstochowach wszystkich, ale trzeba, no, jest kropka, to kropka. Jak mam dostać złote 50, a ktoś mi daje tylko złotówkę, to ja powiem, a gdzie masz resztę? Oddaj te 50 groszy też. Tą kropeczkę do tej ćwiartki tam. Uwaga. Na zębara.
Myśmy byli wszyscy zafascynowani Stuligroszem. Próby, prawda? To było coś niesamowitego. On potrafił jako mężczyzna śpiewać normalnie sopranem, altem, każdym głosem potrafił zaśpiewać. I to nas wszystkich fascynowało.
To tak się patrzy, no, znakomity chór, znakomite utwory, wszystko. Ale przecież pamiętać należy, że tam są chłopcy, tacy 7, 8 czy 9-latkowie. Niektóry chłopak jest już taki dzielny, tak już może trochę ukształtowany. A jedy sobie lubi tam wieczorem popłakać tutaj. Ja pamiętam, że wieczorem, gdy kładliśmy się spać, on przychodził do każdego i pogłaskał po główce. Był wymagający, był surowy, ale był bardzo kochany.
Przypominam sobie te pierwsze wyjazdy zachodnie, a szczególnie w roku 1963 wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie dwumiesięczne tournée położyło na kolana wiele wyrafinowanej publiczności amerykańskiej, niespodziewającej się, że z kraju głęboko socjalistycznego przyjedzie tak znakomity zespół i tak zgrana drużyna. 11 marca 1963 roku przyjął nas w ogrodzie róż od tyłu jak gdyby Białego Domu pan prezydent John Fitzgerald Kennedy. Spotkanie miało trwać minut 10, trwało 35 i skończyło się ego sum pastor bonus i 100 lat dla prezydenta, który niestety pół roku później został zamordowany. Kiedy byliśmy gośćmi prezydenta Kennedy'ego, ówczesny premier rządu polskiego Józef Cyrankiewicz był przejęty przez trzeciego sekretarza prezydenta.
Trudne czasy, oczywiście, że one były, ale on się nie poddawał. Wiedzieliśmy, że nieraz, myśmy zawsze mówili, zresztą to powiedzenie nie zawsze, aha, wzywali on ducha do Białego Domku, prawda? Do Białego Domku, to znaczy do Komitetu Wojewódzkiego. Nieraz między pomówi, oj, żebym ja zapisał się do partii, mówi, to bym miał zupełnie inaczej, byście też mieli inaczej. Ale duszy nie sprzedał.
Wracam ze szkoły i nieświadomy niczego, a sobie idę, a ktoś mnie chwyta za rękę. Patrzy, moja matka. I mówi tak przerażona matka, słuchaj, Stefanek, nie jesteś ty chory. Mama, a dlaczego chory? Bo ty idziesz, wiesz, i dyrygujesz, no zobacz, ludzie się patrzą, one się stoją i patrzą. Ja bezwiednie też idąc tu, tornister na plecach, podobno dyrygowałem tak z zapałem i tak. I ludzie kręcili, o, kółko na czole.
Alleluja. Delikatnie, elegancko, wytwornie. A tak ładnie brzmi, potem kopniaka w dźwięk. Alleluja. Przepraszam.
Ruch cały czas dyscyplinę mówi, że w dorosłym życiu musicie być tacy, a nie tacy. Tylko musi być żywy chłopak. I tak, jeżeli ktoś nie uważa, to Łukasz, Piotrze, nie spać. Druch na przykład, że widzi, że chłopak się pierwszy raz spóźnił, to nic, jak drugi raz, to trochę mówi, a jak trzeci raz już się spóźni, to już zaczyna porządnie mówić i jak zacznie krzyczeć, to już na czwarty raz chłopak się nie spóźni.
Są tacy, którzy się systematycznie spóźniają na każdą próbę. Takim dziwnym wzrokiem na nich patrzy, później nie zabiera na wyjazdy, czy niektórych kara musi być.
Lubimy się spotykać, czyli ja lubię, bo w ogóle ja lubię śpiewać, dlatego. Ale często jest tak, że na przykład próby często męczą. Od 18 do 20 jest próba, no to czasami jest dosyć mało czasu, żeby się uczyć.
Liczamy dobre oceny, na przykład druk sprawdza świadectwa, a jak ktoś się źle uczy, to odchodzi z chóru.
To jest moja druga rodzina, ten chór. Wpływają na moją wieczną młodość. Teraz mam 10 lat do 100, czyli lat 90. Stoję przy tym dyrygenckim pulpicie, a przede mną od ponad 70 lat ciągle defiluje nowa gwardia śpiewaków. Od tamtych lat przeszło ponad 2000 wychowanków z naszego chóru. Co prawda teraz mam już drugiego dyrygenta, Macieja Wielocha, który od małego chłopca śpiewa w chórze, bo już powoli ustępuje młodszym. Ale tak, ja chcę ich przygotować do twardego życia, do przezwyciężania trudności w życiu, takiej pracy zgodnej w zespołach, tolerancji do poszanowania każdego człowieka.
Basy takie głębokie.
Na mnie chłopcy przyszły. Ciemno basów te tenory. Na mnie są alpi.
Proszę bardzo. Może by nie zawadzało. Dobra. Ja lubię ciastka bardzo. Ale mam tak troszeczkę cukrzycy. No to jest jaka starsza cukrzyca.
Ale tylko słodkie, czy... Pizza, jakieś rzeczy takie niedozwolone też?
Pizzę rzadko. Nie jestem, że tak powiem, poznańską pyrą. U nas w domu od wczesnej młodości było zawsze takie skromne jedzenie. Uwielbiam tak zwane szare kluski ze skwarkami, ze skrzyczkami, po poznańsku mówiąc, z kapustą kwaśną, kaszę gryczaną, też ze skwarkami, z kwaśnym mlekiem. No teraz muszę pilnować diety, wręcz raz po raz sobie jakieś chorobne, prawda?
A śniadanko?
Rano wstaję o godzinie 7, idę pod prysznic, co drugi dzień się golę, zmówię pacierz, śniadanie, już sobie przygotowane, tutaj na tym stole, bo mi znoszą, i idę na górę, płatki owsiane, jakieś dwa kawałki chleba z masłem, z jakąś tam wędlinką, porcja kawy ze śmietanką, bez cukru, to mi daje także, tak powiem, kopniaczka dobrego, na cały niemal dzień. Dobre, nie?
Tata jest łasuchem. Ktoś tam jakąś czekoladę, czy mamonierkę, czy słoik miodu przynosi i tata to sobie tak gdzieś tam chowa po szafach. Mierzymy cukier, cukier nagle jest prawie 200, no i siadam i mówię: tatuś, co było takiego poza dietą normalną? Nie wiesz, nic nie było. Tak powoli się przyznaje, że tutaj zjadł czekoladkę, a tutaj coś tam, ale on musi mieć coś takiego, że gdyby nagle mu cukier spadł, żeby się podwinować. Ten cukier skoczył tak bardzo, że wylądował w szpitalu. I po powrocie zawezwał mnie tam na dół do siebie. Jak taki mały chłopczyk wyjmował z tych szaf zakamuflowane, a tu ciasteczka, a tutaj jakąś czekoladkę.
Dziadek u siebie na dole w swoich, czasem się wyraża, żartobliwie lochach, ma cały czas zapach świeżości. Rano to unosi się piękny zapach kawy. W ciągu dnia zapach na przykład kwiatów, które dziadek ma zawsze obok zdjęcia mojej babci postawione. Cały czas znajduje się w wirze swoich zajęć, pisania, komponowania. Uwielbia wszelkiego typu wyjazdy. Co prawda sam już nie prowadzi pojazdu, ale dla dziadka kierowca musi być sprawny, bystry, także zapala się żółte, od razu zielone i ruszamy. Nie ma zwłoki za kierownicą. Jest nadal człowiekiem o takiej masie energii, o której no ja bym mógł w pewnych momentach pomarzyć po prostu. Muszę powiedzieć otwarcie, jest dużo bardziej towarzyską osobą ode mnie. Zdarza mi się czasem po powrocie z pracy, czy po jakimś gorszym, cięższym dniu, jak zejdę i powiem, że jestem zmęczony, to zobaczę na twarzy dziadka taki grymas. I już wtedy wiem, że oznacza to, że on jest w stanie doskonałym i ja nie mam prawa być zmęczony. Z jakiej racji ja, młody człowiek, mam być zmęczony, kiedy dziadek jest w pełni sił i przy dziadku nie ma narzekania. Żyjemy i jest dobrze.
Z Bogiem, każda sprawa, tak mawiali starzy. Kiedy wezmiesz tej pomocy, wszystko ci się zdarzy. Prawda? Ponad 70 lat mojego 90-letniego życia wszystko robiłem na stojąco. Ten cały ciężar, że tak powiem, zniszczył biodra, prawda? Teraz mam sztuczne umeblowanie zębowe, stymulator serca, endoprotezy. Jakby mi to wszystko odebrano, no to bym był takim szczępkiem, prawda? Mam taką modlitwę, taką stałą już, a nie sprawę, żebym się potrafił uśmiechać w monotonii codziennego życia.
Dla mnie największą tajemnicą mojego taty jest to, że będąc w domu, ale mieszkając na samym jego dole, a on wie wszystko, co się w domu dzieje. Jest ciepły i jest troskliwy, czego stara się za wszelką cenę nie okazać. Ja jestem najmłodszą córką, aczkolwiek już bardzo dojrzałą. Dorobiłam się wnuka, mam dwoje dzieci, także już jestem panią w średnim wieku. Wybrałam się w tym roku na Noc Muzeów, kolidowała razem z pewnym sportowym wydarzeniem dużej rangi. Ponieważ wybierałam się sama, tata był wyraźnie tym zaniepokojony, ale nie skomentował tego, że się wybieram do miasta właśnie wtedy, kiedy można było się spodziewać różnych rzeczy na mieście. Wieczorem mam telefon. Dzwoni moja siostra i się pyta, słuchaj, gdzie jesteś, skąd cię mam zgarnąć, bo jest niepokój w mieście. A ja mówię, a skąd ty wiesz, gdzie, że ja jestem w mieście? Bo tata do mnie dzwonił, że jest zaniepokojony. Więc ja mówię, aha, mi słowa nie powiedział. Siostra mnie zawiozła do domu, zameldowałam się, a tata z takim niebotycznym zdziwieniem pyta, tak? To jesteś? To ładnie. Także on nie wie o tym, że ja wiem, że on się o mnie niepokoił.
Mi się zdaje, że ja się wydałem za moimi córkami. Jestem strasznie uparty. Jak sobie wyznaczę jakiś cel, to nie rezygnuję z tego celu.
Muszę ostrożnie, że tak. Najpierw jedną nogą, drugą nogą. Tutaj mam dużo, dużo pamiątek. O, tu są te wszyscy doktoraty honoris causa. Tu fotografie moich córek, moich dzieci. O, wnuków z Barbarką. Przy fortepianie Gertruda Konatkowska, moja artystyczna matka.
Ale komputerka nie widzę.
A widać, ja?
A, tu.
Tak, tam jest komputerek. Co prawda, dużo raczej potrafię załatwić przy komputerze, ale nie wszystko. I tu pomaga mi Tomek, który tutaj przynajmniej raz na tydzień. On śpiewa w tej szurze, ma bardzo dobry tenor. Raz na tydzień przychodzi, tutaj załatwia mi przelewy. Jakkolwiek mam jasny umysł, to czasem zapominam nazwiska niektórych moich przyjaciół, czy napotkanych kiedyś słynnych ludzi i potem się stukam po głowie i mówię, czego ja to nie mam, nie mam sklerozy.
Dziadka nie widuję niestety często. Mieszkam w Moguncji nad Renem w Niemczech, ale z dziadkiem jestem w ciągłym kontakcie, ponieważ dziadek opanował wszystkie możliwe nowości techniczne i wszystkie wynalazki i pisze regularnie SMS-y, do mnie regularnie dzwoni, a nawet skajpujemy. Pierwsza rozmowa skajpowa była bardzo zabawna, ponieważ dziadek nie wiedział kompletnie, o co chodzi i dlaczego on mnie widzi i co ja widzę u niego w pokoju. Rozmawialiśmy na ten temat. Się mnie pytał, widzisz ten obraz za mną? Widzisz moje biurko? Ale teraz to funkcjonuje naprawdę świetnie i często rozmawiamy ze sobą parę razy w tygodniu. SMS-y wymieniamy mniej więcej co dwa dni. Jest wielkim entuzjastą w sumie wszystkiego, co robi. Niedawno był w sanatorium i odwiedziłam go z moim mężem. I dziadek przywitał nas po angielsku, oprowadził nas po sanatorium i co chwilę wrzucał angielskie zdania, bo właśnie zaczął uczyć się, czy odświeżać swój język angielski. Wziął jakiś stary podręcznik, ale przez parę tygodni przerobił ileś lekcji, skończył chyba na 22 czy 23, więc wydaje mi się, że w tej chwili można się z nim ze spokojem komunikować po angielsku.
Wesołe życie, staruszka, bum, bum, bum. Oni mi śpiewają teraz tak, jak wszędzie gdzieś, 100 lat, 100 plus wat, niech żyje, żyje. Ja się cieszę, że zrobili teraz o 1% wyższy, że jest ten wat nie 22, tylko 23%, to będę żył 123 lata. Życzę wszystkim staruszkom, bo niektórzy mówią tak, Panu Bogu wszystko się udało, tylko nie starość. Bardzo przepraszam. Muszę powiedzieć, że starość jest darem Pana Boga, bo w ten czas człowiek dojrzewając do wieczności, pozbywa się złych nawyków, złych skłonności, emocji. Lepiej się modli, lepiej rozumie tą modlitwę. Czasem nie tylko wyrażano słowami, tylko myślą, głęboką myślą, którą się ogarnia wszystkich i tych, którzy rzucają kłody pod nogi. Bo tym też trzeba dziękować za to, że byli w moim życiu.
Ktoś mi teraz, jeden z przyjaciół, ksiądz Koska, który jest proboszem Polak, jest proboszem w Niemczech, napisał tak do mnie. A gdy będziesz przychodził do wieczności, to nie oddawaj swojej batuty swojemu następcy. Tylko kup mu jakąś, a swoją zabierz, bo tam ciebie czekają. Ten tam będziesz dyrygował, ty nie pójdziesz tam, żeby tak odpoczywać i sobie po raju chodzić.